bodajże dwie niedziele. Już mogliśmy być tydzień temu też nie na długo. I te rzeczy, o których dzisiaj będę mówił, Bóg wkładał w moje serce podczas naszego urlopu. Rzeczywiście byliśmy daleko stąd, ale myślami byliśmy naprawdę z wami tutaj. I Bóg różne rzeczy mi pokazywał, czy rzeczywiście wkładał w moje serce. I tydzień temu, jak tutaj byliśmy przez chwilę, rzeczywiście Bóg przypieczętował przynajmniej część tych tematów i to jeszcze przez wasze usta, przynajmniej co po niektórych. Tak wtedy pomyślałem, że rzeczywiście Bóg chce, żebyśmy takie tematy poruszali, czy to, o czym myślałem, że to rzeczywiście jest Boża sprawa. I w zeszłym tygodniu mogliśmy być rzeczywiście tylko na części nabożeństwa, no ale z racji, że nie było nas już długi czas, a chcieliśmy z wami być, to przyjechaliśmy na pierwszą część, a nie mogliśmy być dlatego, że mieliśmy uroczystość rodzinną, dosyć podniosłą i w związku z tym też co po niektórzy, myślę, że po raz pierwszy, mogliśmy zobaczyć właśnie w takim ubraniu jak dzisiaj, czyli w garniturze i nawet niektórzy zaczęli pytać, czy dlaczego nie pojawiam się tutaj tak w niedzielę. Nie był to jakoś taki przytyk, czy coś tego tak nie odebrałem, to było z dużą życzliwością powiedziane, ale rzeczywiście zacząłem się zastanawiać nad tym, czy wszystko jest w porządku, bo jestem gdzieś indziej i wydarzenie jest podniosłe i jestem w tym garniturze. Nie chcę powiedzieć, że tutaj z tego miejsca zdarza mi się głosić w stroju na plażę, bo daleki jestem od tego. Jednak myślę, że w takim stroju jak dzisiaj niektórzy widzą mnie pierwszy raz, ci, co są pierwszy raz, ale ci, co są regularnie, to widzą mnie drugi raz. Ten pierwszy był tydzień temu. I pomyślałem, że warto to trochę nadrobić. Zresztą obiecałem co po niektórym, że to się rzeczywiście zmieni. Dlatego dzisiaj ten strój, ale też nie tylko dlatego. I to, co niektórzy powiedzieli właśnie o tym, dlaczego tu nie jest tak, a gdzieś indziej idziesz tak ubrany. Mówię z całą dozą życzliwości i zacząłem się zastanawiać, no właśnie, czy wszystko jest w porządku ze mną? Zacząłem zadawać sobie pytania, zacząłem badać swoje serce. Czy we mnie nie ma jakiegoś rozdwojenia, jakiegoś rozdźwięku? Czy coś jest nie tak? I rzeczywiście nie chcę powiedzieć, że tu na tym ubiorze nie chcę się skupiać, bo ubiór to był tylko taki pretekst, to była ta zapadająca klamka, żeby powiedział, zobacz, jak może się wydarzyć, jak może się zdarzyć. Ale po chwili takiego zastanowienia, znaczy nie chcę powiedzieć, że to było tam minuta czy dwie, ale rzeczywiście nad tym zastanawiałem się pozostały dzień i uznałem, że nie, że jednak z moim sercem jest wszystko w porządku i tutaj nie ma jakiegoś problemu. Rzeczywiście może na tą kwestię nie zwracałem wcześniej takiej uwagi, ale myśli pozostały. Myśli o tym, przy różnicowaniu czy rozdwojeniu pozostały. I to tak zostawię was z taką myślą i teraz wracając do tego, o czym Piotr też znowu dzisiaj mówił. Nie sposób o tym wspomnieć, nie wspomnieć jutro, zaczynają się półkolonie. Dla nas to jest wielkie wydarzenie. Będzie głoszone Słowo Boże, w mniejszym lub większym stopniu, ale będzie. Będziemy mogli być świadectwem dla ludzi. Ludzie będą mogli słyszeć właśnie Słowo Boże, będą mogli, kto wie, może będą oddawać swoje życie Jezusowi. Może będzie tak, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, że Pan każdego dnia pomnażał liczbę zbawionych. Jednak pomiędzy tymi cudownymi rzeczami, które czytamy właśnie w Dziejach Apostolskich, kiedy powstał pierwszy Kościół, kiedy dzieją się te cudowne rzeczy, ludzie się nawracają, są też trudności. Pojawiają się spory między chrześcijanami, między wierzącymi. Pojawiają się Żydzi, którzy zastanawiają się, czy nie wrócić do starego układu, czy nie zacząć oddawać znowu, nie składać ofiar, mimo że zawierzyli Jezusowi. Zaczynają mieć wątpliwości. Pojawiają się problemy i to pojawiają się problemy, które też myślę często spotykamy w naszych wspólnotach dzisiaj. Nic się zupełnie nie zmieniło. Te same problemy, te same sprawy i teraz i wtedy. I dwa słowa właśnie chciałem powiedzieć dzisiaj też o jedności. Tutaj też o tej jedności było wspomniane, ale ta jedność, i myślę, że często z tego miejsca mówimy o tej jedności, jak ona jest bardzo ważna, żebyśmy mieć jedność, jednomyślność, że powinna być ona budowana miłością jedni do drugich i jedność jako wspólnota, my tutaj zebrani wszyscy. A dzisiaj chciałem powiedzieć o takiej jedności w takim wymiarze mikro, jako mojej osobistej jedności, jedności z tym, w co wierzę. Właśnie przez to wydarzenie, przez ten umbiór, Bóg powiedział, zastanów się nad innymi sprawami. Czy tu jesteś tak samo prawdziwy, czy tu jesteś w ogóle prawdziwy? Bo może okazuje się, że w tygodniu jesteś prawdziwy, a tu nie. I wybrałem taką jedną historię z Dziejów Apostolskich. Myślę, że można by wiele powiedzieć na podstawie tej historii, ale chcę tu skupić się właśnie na tym takim rozdźwięku, który myślę, że da się tam dojrzeć. I to jest bardzo dobrze znana historia. To jest historia Ananiasza i Safiry. I możecie się zastanawiać w pierwszym momencie, gdzie oni tą różnicę, gdzie u nich to różnica wystąpiła. Jak wiecie, Ananiasz i Safira to było małżeństwo. I kiedy pierwszy kościół powstał, czytamy na początku Dziejów Apostolskich, że wierzący sprzedawali swoje majątności. Jest powiedziane, że sprzedawali ziemię, sprzedawali domy, a to, co mieli, przynosili apostołom i składali u ich stóp. Między innymi tak Barnaba zrobił. Czytamy, że tak jak Barnaba, który sprzedał swoją posiadłość, przyniósł całe pieniądze. I Ananias i Safira, widząc tą sytuację, pomyśleli, wpadli na taki pomysł, że może też sprzedać tą posiadłość, którą mają, aby ją spieniężyć. I rzeczywiście tak zrobili. Tak zrobili, ale część tych pieniędzy zachowali dla siebie. I nie byłoby w tym nic złego. Kiedy stoją przed Piotrem, mówi Piotr, że to było wasze. Mogliście zrobić z tym, co chcieliście. Jednak Ananiasz i Safira zdecydowali w swoim sercu, że część tych pieniędzy schowają, a resztę przyniosą apostołom, tak jak inni wierzący, tak jak właśnie Barnaba. I powiedzą, to jest na budowanie Królestwa Bożego, twierdząc, że to są wszystkie pieniądze. Ananiasz i Safira przyszli na nabożeństwo bardziej święci, aniżeli byli. Przyszli do apostołów, a w tygodniu zupełnie robili co innego. Na nabożeństwie udawali świętych, a w tygodniu dopuszczali się przestępstwa. Wiem, że może trochę przejaskrawiam, ale chcę, żebyście widzieli, o co chodzi. Oni chcieli pokazać innym, zobaczcie, my też tak robimy. My też oddaliśmy wszystko, co mieliśmy. Robi to zupełnie ze złych pobudek i z nami też tak może być. I niektórzy mogą być dla innych przykładem. W niedzielę tutaj, kiedy ich widzimy, kiedy zdaje się, że wszystko jest w porządku, a w tygodniu dopuszczamy się przestępstwa, wykroczeń mniejszego lub większego. I Ananiasz i Safira nie mieli tej wewnętrznej jedności. Możliwe, że to, ja tak widzę, że nie do końca robili to, w co wierzyli. Wierzyli w coś, ale nie do końca te czyny szły za tą wiarą. I nasza wiara właśnie musi być integralna z naszym życiem. Ostatnio na grupie rozmawialiśmy, to słowo takie magiczne, integralność, że to musi być ta jedność w nas z tym, w co wierzymy, z tym, w co robimy. Nie tylko w niedzielę, na każdy dzień, na poniedziałek, na cały tydzień. I ktoś może pomyśleć, że przecież wszystko jest w porządku, ale chcę tu powiedzieć o rzeczach małych, o tych małych, codziennych rzeczach, których czasem możemy nie dostrzegać. Czy kiedy właśnie nadarza się sytuacja, przekraczamy prędkość i policjant insynuuje, że można by to jakoś załatwić, no to czy jesteśmy skorzy do tego, żeby dać tą łapówkę temu policjantowi, czy nie? I myślę, że spokojnie to sobie wytłumaczymy. Przecież czy dam tu pieniądze, czy tam zapłacę te pieniądze, to samo, prawda? Czy gdyby się okazało, że postawiliśmy dom niezgodnie z projektem i przyszedłby inspektor i powiedział, wie pan co, trzeba tą ścianę wyburzyć, ale da się to załatwić, no nie? To czy bylibyście skorzy zburzyć tą ścianę, postawić na nowo? I tak sytuacji każdego dnia potrafi się nadarzyć nawet kilka. To są drobiazgi, to są głupoty. Ale właśnie te drobiazgi są bardzo ważne. Od tych małych, drobnych konsekwencji zaczyna się nasze kroczenie za Jezusem. Od tych małych do tych dużych. Konsekwencji, że trzeba będzie ten mandat zapłacić. Że trzeba będzie tą ścianę zburzyć. Że trzeba tą sprawę zrobić z tym, jak się należy. Że trzeba postąpić tak, jak mówi Słowo Boże. Wbrew temu, co nam się wydaje, że mogło być łatwiej, mogło być, że da się to załatwić. Ale właśnie Jezus powiedział, że kto nie jest sprawiedliwy w małej sprawie, i w dużej nie będzie sprawiedliwy. Nie możemy sobie mówić, że te małe sprawy nie mają znaczenia. Jezus mówi, nie, jeśli w tej małej sprawie jesteś niesprawiedliwy, i w dużej będziesz niesprawiedliwy. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie, i w wielkiej będzie wierny. I wielki będzie sprawiedliwy. Jeśli więc, Jezus dalej mówi, niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, który wam powierzy prawdziwą wartość? Jeżeli w tych drobnych rzeczach nie byliście sprawiedliwi, jak chcecie oglądać wielkie dzieła Boże? To się zastanawiam, kiedy ja nie potrafię postąpić jak należy w takiej głupocie, to dlaczego Bóg miałby powierzyć mi coś więcej? Z Ewangelii Łukasza 16:10 możemy czytać. I to jest dobre pytanie, czy nie ma we mnie, czy nie ma w was, w każdym z nas jakiegoś rozdarcia, takiego rozdźwięku? Co innego tu dziś, a co innego jutro? Jutro już jest poniedziałek. A co więcej, niektórzy pewnie, nie chcę mówić, że wy, ale wychodzimy z nabożeństwa, kończymy i jak ta niedziela dalej wygląda? Czy jestem prawdziwy w tym, w co wierzę? Właśnie, bo już jutro, Piotr wspominał, już jutro. Bóg ma wielkie zadanie tutaj. Wielkie dzieło do wykonania. I co więcej, Bóg chce nas do tego dzieła wykorzystać. Nie jesteśmy mu do tego zupełnie potrzebni, ale Bóg ma takie upodobanie, że chce nas do tego wykorzystać. Tu na tym miejscu. I teraz, czy jesteś gotów ponieść ewentualne konsekwencje? Jakiekolwiek by one nie były. Bo bycie chrześcijaninem to wyzwanie. Przeczytałem, kiedy prowadziliśmy kurs Alfa, mówca powiedział, tam przytaczał czyjeś słowa, powiedział, że słowa rock'n'rollowca angielskiego, jakiegoś znanego, dla mnie nieznanego, ale ten rock'n'rollowiec powiedział, że bycie rock'n'rollowcem to wcale nie jest życie pod prąd. Mówi, zaśmiecenie hotelowego pokoju to nie jest pod prąd. To nie jest w ogóle nic trudnego. Upicie się to nie jest nic trudnego. Ale kiedy się nawróciłem, podążanie za Jezusem to jest prawdziwe wyzwanie. To jest prawdziwa droga pod prąd. To są konsekwencje podążania za Jezusem. Właśnie, czy twoi znajomi wiedzą, że Jezus jest ważny w twoim życiu? Czy przyznałeś się do Niego? I kiedy zatrzymujesz się na stacji benzynowej i żebrak chce od ciebie 2 złote, a Duch Święty przekonuje cię, powiedz mu o Jezusie. To czy przyznajesz się do Niego? Czy ten drobiazg, ten mała rzecz, która się wydarza, to czy jesteś w tym wierny? Czy kiedy ludzie pytają, jak nam się zdarza, dlaczego nie chrzcicie swoich dzieci? To czy potraficie się przyznać, że uwierzyliście słowom Jezusa? I kiedy nasza wiara jest integralna z naszym życiem, kiedy nasze życie, nasza wiara to jedno, wiemy, dokąd zmierzamy. Wiemy, że idziemy za Jezusem. Nasza droga jest już wytyczona. Kiedy Gustaw Cieślar, który też miał okazję tu nieraz głosić, opowiedział mi o wizji końca, nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Kiedy masz cel na końcu swojej drogi wyznaczony, znasz drogę. Kiedy wiesz, za kim idziesz, znasz drogę. Nie skręcasz w prawo, nie skręcasz w lewo, idziesz za Jezusem, za drogą, którą On wytacza. Może się czasem wydawać, że ta droga w prawo jest szeroka, 4 pasy, będzie szybciej, łatwiej. Podjedziemy kawałek, skrócimy sobie. Ale to tak nie działa. I to są właśnie te wybory na każdy dzień, kiedy te rozwidlenia są i ty decydujesz się, skręcam z tej drogi, którą prowadzi mnie Jezus, czy zostaję na nią i ponoszę tą konsekwencję. Wierzę, że kiedy nie tracimy właśnie z oczu tego celu, jakim jest podążanie za Jezusem i kiedy z bojaźnią i drżeniem, tak jak czytamy, sprawujemy swoje zbawienie, Bóg będzie nas wykorzystywał do wielkich dzieł. Kiedy będziesz wierny temu, który cię wyciągnął z nałogu, Bóg wykorzysta cię, aby postawić cię na drodze innym ludziom, aby ich innych też wyciągnąć. I ta integralność naszej wiary jest początkiem. Czy postępujemy zgodnie z tym, w co wierzymy, a zarazem komu wierzymy? Prawda? Czy Noe zbudowałby arkę, gdyby nie zawierzył Słowu Bożemu? Wiecie, mówimy, że to tych ludzi Bóg powiedział przecież, no nie? Czy do nas Bóg nie powiedział przez Słowo Boże? Bóg zawierzył, Noe zawierzył Bogu i zbudował arkę. Czytamy o tym, to trwało lata. Wiecie, lata nie padał deszcz. Oni latami wycinali te drzewa. Sąsiedzi przychodzili i mówili, postradali zmysły. A Noe był wierny w tym. Czy nie przez posłuszeństwo i wiarę Słowu Bożemu Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka? Czy był gotów ponieść tą konsekwencję? Się wydaje niemożliwe, wręcz ponad naszymi możliwościami. A czy nie przez wiarę i posłuszeństwo Bogu Mojżesz zdecydował się opuścić Faraona, cały ten dwór, ten dobrobyt, bo Bóg mu powiedział, co ma zrobić? Cierpiąc ucisk z ludem Bożym, Mojżesz też poniósł tą konsekwencję. Był gotów, jak i pozostali, ponieść konsekwencje swojej wiary, która wyznaczała kierunek marszu. I czy prawdziwie pragniesz Bożych dzieł w swoim życiu? I jesteś gotów zapłacić ewentualną cenę? Czasem mam wrażenie, że nam się tak wydaje, że Bóg będzie działał cuda, a my będziemy dalej w tych swoich grzesznych życiach, jak byliśmy, tak jesteśmy. Zacytuję tutaj jeszcze autora listu do Hebrajczyków, który pisze: i cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki wrogie obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamieniowani, paleni, przeżynani piją, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Oni wszyscy, zgodzić się musicie, wiedzieli, w kogo wierzą. I oni byli gotowi poświęcić wszystko dla swojej wiary. Od tych najmniejszych rzeczy, aż po te najcenniejsze dla ludzi życie. I Bóg miał dla nich wielkie dzieła. I cisną mi się tutaj słowa Jezusa, które wypowiedział do Jaira, kiedy parę tygodni temu Andrzej tutaj miał kazanie opowiadał tą historię Jaira, córki Jaira i jego samego, przełożonego synagogi, który przychodzi do Jezusa, bo potrzebuje czegoś, bo jego córka jest chora i widzi w Jezusie ratunek dla niej. I kiedy domownicy Jezus mówi, chodźmy, już są w drodze, tam jeszcze po drodze kobieta z krwotokiem się trafia, myślę, że Jair się tam gorączkuje, dlaczego nie idziemy dalej. I w tym momencie przychodzą domownicy z domu Jaira i mówią do niego, nie kłopot już nauczyciela, czyli Jezusa, twoja córka umarła. To koniec, prawda? Dla człowieka to koniec. I Jezus mówi wtedy do niego niesamowite słowa, które mówi do każdego z nas w każdej tej drobnej sytuacji. Nie bój się, tylko wierz. Te słowa można by powiedzieć do każdej z tych osób, którą wymieniliśmy, do tych wszystkich bohaterów wiary, których znamy. Nie bój się, tylko wierz. Kiedy masz w sobie jedność, wiesz, komu zaufałeś, to nie bój się, tylko wierz. Bo trudności będą przychodziły. Bo sprawa może się wydawać nie do rozwiązania po ludzku. Jak często zapominamy o tym, jak wiele Bóg już zrobił w naszym życiu, jak wiele, przez wiele, że nas przeprowadził. Przez bardzo trudną chorobę naszego dziecka, przez problemy finansowe, przez utratę, nie wiem, najbliższych, kiedy masz okazję powiedzieć, kto zmienił twoje życie, to nie bój się, tylko wierz i powiedz to. Kiedy czytam historię o Gedeonie, który był wspomniany też w księdze, w liście do Hebrajczyków, kiedy czytamy o nim w Księdze Sędziów, to jest 6-7 rozdział, kiedy Bóg go powołuje, kiedy Bóg ma dla niego zadanie, co w ogóle, co Gedeon mówi do Boga? Przychodzi anioł i mówi, mam dla ciebie zadanie, wybawisz Izraela, a Gedeon mówi, Panie, czym wybawi Izraela? Mój ród jest najbiedniejszy, a jestem najmłodszy w domu mego ojca. A Bóg mu mówi, ja będę z tobą, nic się nie martw. Prawda? Gedeon mówi, ja nie mam pieniędzy nawet, żeby jakieś wojsko zebrać. No nie mam, najmłodszy jestem, dlaczego w ogóle ja? Bóg mówi, ja będę z tobą, ty się nie bój. Gedeon, nie bój się, tylko wierz. I kiedy Gedeon wyrusza na wojnę, ma za sobą 32 tysiące wojska. No ale Bóg mówi do Gedeona, będę tak parafrazował trochę, Gedeon, za dużo masz tych ludzi ze sobą. Mówi, zrób przegląd, pogadaj, kto jest bojaźliwy i tych bojaźliwych odeślij do domu. No i Gedeon tak robi. I tych bojaźliwych było 22 tysiące. Zostaje 10 tysięcy. Ale Bóg patrzy na Gedeona i mówi, Gedeon, to dalej za dużo. Dalej, jeśli wygracie, to powiesz, że to ty swoją siłą, że Izrael sam pokonał wroga. I znowu, teraz, nie wiem, czy znacie tą historię, kiedy mówi, teraz ja wybiorę, którzy pójdą z tobą, a którzy zostaną. Mówi, zejdź do potoku, ci, którzy będą pić wodę, czy do jeziora pić wodę z kolan, to tych odprawisz. I tych, których zostało, którzy brali wodę w dłonie i pili z dłoni, zostało 300. I Bóg mówi, teraz nie bój się, a wierz, a zobaczysz, że ja cię poprowadzę. Bóg mówi do Gedeona, to nie jest tylko twoje zwycięstwo. To w ogóle nie jest twoje zwycięstwo. To nawet nie jest twoja walka, to jest moja walka. A Midianczyków, wrogów, ile było? No bo ktoś może pomyśleć, 300 ich było, no dobrze, ale może tam było, może 3000, wiecie, 1 do 10, no zdarza się taką bitwę wygrać. I kiedy czytamy w 7 rozdziale od 12 wersetu, właśnie Księga Sędziów, czytamy, rozłożyli się wszyscy w dolinie w takiej ilości jak szarańcze, a ich wielbłądów było bez liku, jak piasku nad brzegiem morza. I możemy tutaj myśleć, że autor wolbrzymia, ale no, jak szarańcze, bo jak Gedeon spojrzał na tą dolinę, to tam było po prostu czarno od nich, gęsto aż ludzi, a ich było 300. I co się dzieje? Bóg wydaje w ręce Gedeona wrogów. Bóg mówi, nie bój się, tylko wierz, bo ja ich wydaję w twoje ręce, bo ja jestem z tobą, bo to jest moje dzieło. I Gedeon wygrywa. I te jutrzejsze pokolenie to nie tylko nasze dzieło. Możemy się wydawać, że dopięliśmy wszystkiego, zakupiliśmy materiały, przygotowaliśmy się. I to jest ważne, bo Gedeon też stanął do walki z tymi 300 ludźmi. Ale te pokolenie jutrzejsze to nie jest tylko nasze dzieło. Mamy przywilej w nim uczestniczyć. Kiedy tydzień temu na spotkaniu modlitewnym modliliśmy się o różnych ludzi spoza kościoła, też zachęcam do tych spotkań modlitewnych. Wróciliśmy po wakacjach, jedziemy do domu i moja żona pyta się mnie, czy chciałbym przyjść na spotkanie modlitewne w piątek. Jest piątek, cały dzień podróży. Ja mówię, wiesz, wczoraj o tym myślałem, ale już mówię, nie mówiłem ci, bo tego rozpakowywania tyle, ta droga męcząca, znowu z dziećmi zostaniesz, a jednak Duch Święty nas poruszył do tego samego. I żona mówi, to idź. I mogłem tutaj być, mogłem się modlić o ludzi, których też nie znam, ludzi, którzy szukają Boga, i padły takie słowa dziękczynienia za to, że właśnie Bóg upodobał sobie nas, niedoskonałych ludzi do Jego dzieła, aby wykorzystać nas z tymi wszystkimi ułomnościami, brakami, do oglądania tego dzieła, które Bóg przygotował. I kiedy modlę się o tych ludzi, dotyka mnie to, że Bóg tych ludzi kocha bardziej niż ja. Jutro na tych ludziach Bogu bardziej zależy niż mi, bo to Bóg posłał swojego Syna na śmierć. bo to Jezus oddał za nich życie. To będzie dzieło Boga. I dlatego Jezus mówi swoim uczniom w Ewangelii Łukasza, też nie bardzo mogłem to zrozumieć na początku, ale kiedyś tutaj dostaliśmy, przypomnę tę sytuację, dostaliśmy list od przewodniczącego kościoła Mateusza Wicharego. Chyba to było 2 lata temu, albo rok temu, albo 2 lata temu, i Mateusz Wichary pisał o żniwie. I pisał to w taki sposób, pisał jak kiedyś rozumiał, i ja chyba wtedy też tak to rozumiałem. Że kiedy czyta werset, że żniwo jest wielkie, zastanawia się, gdzie jest to żniwo? Mówi, jakie żniwo? Mówi, na tym polu są same kamienie. Mówi, najpierw trzeba te kamienie wybrać, potem trzeba to pole zaorać, obsiać, podlać i może coś wyrośnie. Gdzie jest to żniwo, o którym Bóg mówi? A jednak czytamy w Ewangelii Łukasza 10:12, że żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Ale jeszcze dobitniej, Ewangelia Jana 4:35. I myślę, że to bardziej pasuje do nas, kiedy Jezus mówi, czy wy nie mówicie, że jeszcze 4 miesiące nadejdzie żniwo? I tak sobie myślę, jeszcze niecałe 4 miesiące i będziemy znowu organizować labirynt. I tak będzie dobra okazja, żeby ludziom powiedzieć o Bogu. A Jezus mówi, jeszcze 4 miesiące nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście swoje oczy i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Ci ludzie już są gotowi, już są przygotowani do żniwa. Gotowi do tego, żeby usłyszeć Ewangelię, dobrą nowinę. Ja wierzę w to, że tak samo jak wy, ja, czy tak samo wy, tak jak ja, wierzycie w to, że Bóg ma wielkie rzeczy dla nas. Ma wielkie rzeczy tutaj w Kościele do zrobienia. I chce je zrobić. I mówi, żniwo jest wielkie. I mówi, nie bój się, bracie i siostro. Nie bój się, tylko wierz. Bo ci ludzie już są przygotowani. Ich serca czekają. Jedyne, co pozostaje, to być wierny na każdy dzień. Być wierny temu, który przecież was, który mnie przemienia na każdy dzień, który mnie wyciągnął z mojego poprzedniego życia, który mnie zupełnie przemienił. I wierzę, że Bóg ma dla naszego Kościoła, tu w Mińsku, wielkie rzeczy. I to nie takie, które osiągamy własnymi siłami. I to już się dzieje. Niektórzy powiedzą, gdzie się dzieje, jak się dzieje. I kiedy wspomnimy półkolonnie, które zaczęliśmy 4 lata temu, ja myślę, że niektórzy nie pamiętają, a niektórzy nie wiedzą tego nawet. Jest piątek. W poniedziałek zaczynają się półkolonie. Amerykanie przyjechali ze Stanów, wszystko przygotowane, gotowe. Mamy 19 dzieci zapisanych. 19. Nasza ekipa liczyła więcej niż tych dzieci, które były zapisanych. A Bóg mówi, to moje dzieło, to nie jest wasze dzieło. I w poniedziałek zapisanych mamy ponad 100. I sprawdzam wczoraj jeszcze, ile było w kolejnym roku i znowu jest 100. I kolejne rzeczy. I Bóg mówi, to nie wasze dzieło, zaczynamy labirynt. Myślimy o tych ludziach, ale mówi, to nie wasze dzieło. I jest 80 osób. Jest kilkadziesiąt osób spośród tych spoza zupełnie kościoła. I musimy wydłużać godziny i rezygnować z przerw, bo ludzie są chętni. Bo chcą słuchać o Bogu. Bo ludzie, którzy zupełnie nie są z Kościoła, mówią, idź, to było dobre. I wpisują ludzie się w księgę później, w ostatniej komnacie, w pamiątkową. Bałem się, a to spotkanie przemieniło mnie. Na nowo mogłem poznać Boga, zobaczyć, że Bóg jest, że Bóg się o mnie troszczy. I to nie było nasze dzieło. I kolejna sprawa. Mówię, zapominamy o tym, albo tak nam to wchodzi w taką codzienność. Jest gwiazdkowa niespodzianka. Jest kilkaset rozdanych paczek. Jest głoszona Ewangelia. I ludzie przyjmują te osoby, które jeżdżą z tymi paczkami po domach i mogą słuchać. Ludzie mogą być, możemy być świadectwem dla innych ludzi. Mówić, co się zmieniło w naszym życiu, kto to życie zmienił. Czy myślicie, że to wszystko naszymi siłami? Kiedy Gustaw ostatnio wspominał tutaj, był na konferencji Kościoła, z różnymi ludźmi rozmawiał i ludzie zdziwieni są. Setkę dzieci mieliście? Na półkoloniach? Jak wam się udało to zrobić? Ja mówię, to nie nasze dzieło. To Bóg, który jest z nami, przyznaje się do tego dzieła. I gdybym miał to wszystko, o czym dzisiaj powiedziałem, na koniec podsumować, to jedność naszego życia z naszą wiarą, to podstawa. W to, co wierzę, to wyznacza moje kroki, to wyznacza moje decyzje. Takie podejmuję, a nie inne decyzje, nawet jeśli są trudne. Druga sprawa, bądź gotów na duży wysiłek. Bądź gotów na duży wysiłek. Czytam list do Hebrajczyków. Tych bohaterów wiary, oni nie mieli łatwo. Tam nikt nie miał łatwo. Ale te wielkie dzieła to są też wielkie konsekwencje. To są też wielkie poniesione koszty. Jeśli pragniesz naprawdę oglądać wielkich Bożych dzieł, to bądź gotów na te koszta. Czy jesteś gotów na te koszta? Bo jeśli jesteś gotów na dzieła, a nie jesteś gotów na koszta, to może trzeba wrócić do Słowa Bożego. Może na nowo trzeba Boga prosić o to, żeby Cię prowadził. Bo wiem, że jest nas pragnienie wielkich rzeczy. A żniwo jest już gotowe, jak powiedział Pan. I na koniec, tylko nie bój się. Tylko wierz. Amen.
Dziękujemy Mateuszowi za słowo. Szereg zachęt. I jak się słucha tego, tyle trudnych rzeczy jest. Popierał to przykładami z Biblii, że ci bohaterowie wiary przechodzili przez trudne rzeczy, ale trwali, tak? Ja kończąc dzisiejsze nabożeństwo, chciałbym nawiązać troszeczkę do tego, od czego zacząłem.